Pokój dobro, to kolejny 11 odcinek naszych rekolekcji wielkopostnych, spowiedź święta, o tym, jak Pan Bóg nawiązuje z nami relacje przez sakrament pokuty i pojednania. Poprzedni 10 odcinek rozpoczął chyba kilku, myślę odcinkowy, pewnie będzie ich ze 3-4, taki mini cykl wewnątrz rekolekcyjny dotyczący żalu, żalu za grzechy, bo to temat ważny, bardzo dotykający nas, bardzo konkretny, taki życiowy, możemy powiedzieć. I wspominaliśmy o tym, że żal za grzechy jest warunkiem koniecznym do tego, aby otrzymać rozgrzeszenie. To znaczy, że bez żałowania za grzechy nie można otrzymać rozgrzeszenia. Nasze grzechy nie będą odpuszczone nie dlatego, że jest to takie widzimisię kapłana, że jemu się chce albo nie chce, ponieważ odpuszczenie za grzechy pochodzi od Pana Boga, nie od kapłana. Kapłan jest szafarzem, nie jest twórcą odpuszczenia. On go udziela, oczywiście też rozsądza, czy są spełnione warunki, czy nie do tego, by otrzymać rozgrzeszenie od Pana Boga. Natomiast żal tak czy siak jest potrzebny do tego, by od Pana Boga rozgrzeszenie otrzymać. I bez żalu za nasze grzechy popełnione nie możemy Panu Bogu się podobać, ponieważ brak żalu może oznaczać, że grzechy nam się podobały. Może też oznaczać, że wcale nie chcemy z grzechem zerwać, że mamy wręcz pragnienie, czy nawet plany do tego, by do grzechów popełnionych już w przeszłości powrócić. I w poprzednim odcinku trochę się już temu tak przyjrzeliśmy, a teraz jeszcze chciałbym zająć się tą sprawą konkretniej. Jeśli jesteś osobą wierzącą, wierzysz w Pana Boga, jeśli korzystasz z sakramentów, jeśli pragniesz zbawienia, ale po grzechu nie ma w tobie żalu za to, co się stało, za to, co zrobiłeś czy zrobiłaś, to być może jest tak dlatego, że w twoim sercu jest przywiązanie do przyjemności, którą niesie ze sobą popełniony grzech. Być może serce jest przywiązane do czegoś, do jakichś miłych doznań, z którymi ten grzech się kojarzy, i to by wskazywało, że faktycznie to przywiązanie do przyjemności jest większe niż relacja do Pana Jezusa, niż związanie się z Nim. I możemy to na takim dosyć mocnym przykładzie rozważyć, na przykładzie zdrady małżeńskiej. Jedno z małżonków, mąż czy żona, zdradza tę drugą osobę, ponieważ pragnienie przyjemności, która kojarzy się ze zdradą, to przede wszystkim chodzi o tę przyjemność fizyczną, czy jakieś doznania też emocjonalne, takie psychiczne, one są większe niż relacja z małżonkiem. Czyli przewidywanie skutków grzechu, czyli tych przyjemności, wydaje się być ważniejsze, bardziej korzystne dla mnie, bardziej pociągające, niż skutki wierności, gdybym ją zachował. Czyli ważniejsze jest to, co ja przeżyję, niż to, co mogłaby przeżyć, czy czego doświadczałaby osoba, kiedy ja dochowam wierności. I tu też to wyraźnie wskazuje na to, że moje doznania, moje pragnienia są ważniejsze niż ta druga osoba, niż moja miłość do niej, niż moje pragnienie dobra dla niej. Mimo tego, że może w sercu wcale nie być bezpośredniego pragnienia zniszczenia żony czy męża, czy zranienia go, bo grzech zdrady nie musi być w mojej intencji jako zdradzającego chęcią na przykład jakiejś zemsty czy uderzenia w tę drugą osobę. Wcale nie muszę mieć intencji odepchnięcia osoby, zranienia jej, chociaż oczywiście grzech to robi tak czy siak, czy ja mam intencję, czy nie. Ale rzecz w tym, żeby to zobaczyć, że nawet jeśli w nas nie ma niechęci, nienawiści do tej drugiej strony, nawet jeśli ja na swój sposób tak to rozumiem, że kocham żonę, to jednak moje pragnienie przyjemności wynikające z grzechu zdrady jest większe, bardziej mnie pociąga niż chęć dobra drugiej osoby, czyli dochowania jej wierności. I tu też jest istotne, żeby zobaczyć, że to przywiązanie do grzechu może jakby mieć takie dwie strony. Po pierwsze, może się wiązać ze skutkami grzechu już dokonanego, czyli powtórzenie zdrady. Ja pamiętam, jak przyjemna była zdrada w sensie fizycznych przyjemności i jakoś no, dążę do niej znowu, albo jest to forma jakichś marzeń, jakichś wyobrażeń, jakby to mogło być. Ale tak czy siak, te związania z przyjemnością, już doznaną czy na razie wyobrażaną, jest głębsze, większe niż moja miłość faktyczna do współmałżonka i chęć przez to dochowania wierności, czyli nie grzeszenia. Czyli oznaczałoby to, że osoba wierząca, która nie chce Pana Boga odpychać, nie chce z Niego zrezygnować, nie chce się stać niewierzącą na stałe, ale jednak nie chce zrezygnować z przyjemności, która płynie z jakiegoś tam grzechu popełnianego. I tu to przywiązanie do przyjemności, do pewnych korzyści, które daje grzech, może prowadzić do braku żałowania, do braku skruchy czy żalu za te popełnione grzechy. I to jest właśnie powód, dla którego bez żalu nie można otrzymać rozgrzeszenia, czyli Pan Bóg go nie udzieli, ponieważ bez relacji z Jezusem, która wypływa z żalu, bez takiego jakby fizycznego trzymania się go, nie można otrzymać, odebrać od Niego łaski, którą On przewiduje dla tych, którzy są z Nim złączeni. Właśnie przez żal. Żal jest drogą do Pana Jezusa, jest wyrażeniem tego, że ja bardzo Ciebie potrzebuję, że mój grzech wiem, że oddalił mnie od Ciebie, a ja chcę być blisko Ciebie, nie chcę być poza Tobą, nawet jeśli przyjemność była bardzo wielka, chcę z niej zrezygnować ze względu na Ciebie, ze względu na miłość do Ciebie, Panie Jezu. Czyli brak rozgrzeszenia nie jest jakąś niechęcią kapłana czy gniewem Pana Boga za grzech, który popełniłeś, jakiś bardzo ciężki. Nawet jeśli on jest bardzo ciężki, ale żałujesz za niego, to jest to droga do jedności z Jezusem i on wtedy udziela rozgrzeszenia. Jednocześnie jest to też odpowiedź na zarzuty, jakie stawiała reformacja Kościołowi, no i za nią też kościoły powstały po reformacji, że sakrament pokuty i pojednania w ujęciu katolickim udziela rozgrzeszenia, nawet jeśli penitent nie jest w ogóle gotowy, jakby bez jego udziału, wystarczy, że przystąpi do spowiedzi, wyzna grzech i będąc kapłan tam machnie ręką w lewo, w prawo, coś tam wymamrocze i już się grzechy odpuściły. Nigdy tak Kościół nie uważał, nigdy nie było takiej praktyki. Jeśli powstały takie zarzuty, to tylko z powodu niezrozumienia tego, jak Kościół rozumie i praktykuje sakrament pokuty i pojednania. Ale prowadzi nas to też do zrozumienia, że może być tak, i w istocie tak się przecież zdarza, że ktoś, kto jest niegotowy, to znaczy nie przygotował się i nie żałuje, nie chce żałować za grzechy, przystępuje do spowiedzi, nie wyraża tego, że nie żałuje, tylko mówi, ja bardzo żałuję, no to nie otrzymuje rozgrzeszenia, to znaczy ono się nie odbywa. Nawet jeśli kapłan je wyraża, to ono się nie dokonuje. Tak jak z innymi sakramentami może być, powiedzmy sakramentem małżeństwa, kiedy później na podstawie pewnych faktów Kościół stwierdza, że małżeństwo nie zaistniało. Nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. Jest coś takiego jak uznanie, że do sakramentu nie doszło, że nie jest on, nie został ważnie zawarty. I tu podobnie, sakrament nie zaistnieje, to znaczy nie zostanie dana łaska sercu, które o nie tak naprawdę, o nią nie prosi, czyli nie ma w nim żalu. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, w jaki sposób wzbudzić żal. Tak właściwie zacząłem trochę o tym mówić i tam pojawiły się te dwie rzeczy. Po pierwsze rachunek sumienia, jeszcze do tego wrócimy bardziej szczegółowo, jak skończymy rozważać żal, czym jest rachunek, jak go dokładnie robić. Ja podałem w poprzednim odcinku to, w jaki sposób ja robię. To jest oczywiście jedna z wielu propozycji. Jeśli ktoś chce skorzystać, to proszę uprzejmie. A jak nie, no to każdy sobie swój sposób rachunku sumienia wyrabia. I tą drugą rzeczą, czyli pierwsza rzecz to jest żal za grzechy, a druga, mówiliśmy, to właściwe rozumienie grzechu, czym on jest. I teraz jeszcze chciałbym szczegółowiej omówić te dwa rodzaje żalu za grzechy, o których mówi nam katechizm. Jest to żal doskonały i żal niedoskonały. Ten żal doskonały, czyli żal z miłości, on się nazywa inaczej contrition, to zostało określone na Soborze Trydenckim. jego motywem jest miłość do Pana Boga, czyli pierwszoplanową, możemy powiedzieć, postacią w tym żalu jest Pan Bóg. Ze względu na Niego żałuję to, co zrobiłem, ze względu na to, że mój grzech Jego rani, że mój grzech odsuwa Go ode mnie, że ja rezygnuję świadomie z tego, co Pan Bóg dla mnie przeznaczył, z Jego działania, z Jego poświęcenia się dla mnie, Jego troski, Jego miłości. I żałuję, że to zrobiłem, bo Jego ranię, bo ranię Jego miłość. Czyli pierwszą osobą tu jest Pan Bóg. I ten żal doskonały, żal z miłości, on gładzi zarówno grzechy powszednie, jak i grzechy śmiertelne. Z tym jednak, jak dodaje nam katechizm, idąc za Soborem Trydenckim, że to jest też zresztą myśl wzięta od świętego Tomasza, że potrzebna jest tutaj także decyzja wyspowiadania się, czyli wyznania grzechu śmiertelnego przy najbliższej okazji, to znaczy przy najbliższej spowiedzi. No i grzech, żal za grzechy, już się wszystko kićka powoli, żal za grzechy niedoskonały, czyli żal związany ze strachem, on powstaje z powodu albo tego, że grzech jest wstrętny, że powoduje zło. Na przykład przerażamy się tym, jak strasznej rzeczy się dopuściliśmy, albo jego motywem jest strach przed karą, czy na przykład przed cierpieniem, która ta kara za grzech przyniesie. Ale mówi nam wyraźnie Sobór i katechizm to powtarza, że to jest dar Pana Boga, że jest to poruszenie, natchnienie Ducha Świętego, że to nie jest wcale tylko nasze działanie, że to już Pan Bóg udziela nam tej łaski, tego żalu niedoskonałego. I on prowadzi też do nawrócenia. On jest czymś bardzo dobrym, bardzo potrzebnym. I chociaż ten żal niedoskonały no, jest, jeśli tak by wartościować, gorszy niż żal z miłości, to jednak jest on bardziej powszechny. Choć też widzieliśmy, jak to się ciekawie kształtowało w Kościele, że najpierw święty Tomasz uznawał, że żal doskonały jest jednak częstszy. Później jednak uznano, że nie, że on jest dosyć rzadki, że ten żal taki czysty, można byłoby powiedzieć, no występuje nieczęsto.